Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Niech uroczystość naszej Matki pomoże nam uczynić z całego naszego życia tak dla Boga, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Zachęcał, by to nasze tak składało się z adorowania Pana i codziennych gestów miłości i służby. Papież przewodniczył w niedzielę w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. W rozważaniach nawiązując do Ewangelii, Ojciec Święty podkreślił, że Maryja odpowiadając Bogu tak, nie stawia przeszkód, ale ufa i pozwala działać Duchowi Świętemu.
Maryja natychmiast oddaje Bogu do dyspozycji całą swoją istotę i swoją historię osobistą, aby słowo i wola Boża mogły je kształtować i zrealizować. I w ten sposób, odpowiadając doskonale na plan Boga względem niej, Maryja staje się cała piękna, cała święta, ale bez najmniejszej oznaki samozadowolenia. Jest pokorna. Ona jest szczytem Bożego dzieła. Jest arcydziełem, ale pozostając pokorną, malutką, ubogą, odzwierciedla się w niej piękno Boga, który cały jest miłością, łaską, darem siebie.
Ojciec Święty nawiązał też do poniedziałkowego spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec w Paryżu w sprawie rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Wyraził nadzieję, że przyczyni się ono do pokoju i zapewnił o modlitwie w tej intencji.
Towarzyszę temu spotkaniu intensywną modlitwą, bardzo intensywną modlitwą. Tam potrzebny jest pokój. I zachęcam Was, szczególnie Was zachęcam, byście i Wy to czynili, aby ta inicjatywa dialogu politycznego przyczyniła się i zaowocowała pokojem w sprawiedliwości na tym terytorium i dla mieszkającej tam ludności.
Na koniec spotkania z wiernymi papież Franciszek pozdrowił m.in. obecnych na placu Świętego Piotra wiernych z Warszawy i Lublina. Zgodnie z tradycją w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty udał się też w niedzielę na plac hiszpański, gdzie modlił się przed figurą niepokalanej. Transmisję modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym przeprowadziła telewizja Trwam, a wideo dostępne jest na naszej stronie internetowej. W niedzielę po raz 20 obchodziliśmy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej na Wschodzie. Z tej okazji we wszystkich parafiach w Polsce odbyła się zbiórka pieniędzy. Środki trafią m.in. do wiernych na Białorusi, Ukrainie i Litwie. Dzięki zebranym funduszom dzieci będą mogły udać się na letni wypoczynek. Dofinansowane zostaną świetlice parafialne. Pieniądze zostaną też przeznaczone na renowację kościołów. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że Kościół na Wschodzie potrzebuje duchowego i materialnego wsparcia.
Pamiętajmy też, że duża część wiernych Kościoła na Wschodzie to Polacy, bądź osoby o polskich korzeniach. Znaleźli się oni poza granicami naszej ojczyzny nie za sprawą własnego wyboru. Cierpieli prześladowania i biedę, ale nie wyparli się swojej wiary i narodowości. Jesteśmy im winni pamięć, troskę, pomoc i wdzięczność za podtrzymywanie polskości i trwanie przy wierze ojców. Otaczajmy ich modlitwą i pomocą.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował za wsparcie Kościoła za naszą wschodnią granicą. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej na Wschodzie każdego roku jest obchodzony w drugą niedzielę Adwentu. Jego inicjatorem jest Konferencja Episkopatu Polski. W bieżącym roku na wsparcie Kościoła na Wschodzie udało się do tej pory zebrać ponad 2 miliony złotych. Pozwoliło to na realizację 340 projektów. Rodzina Radia Maryja trwa w dziękczynieniu za 28 lat istnienia katolickiej rozgłośni. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w sobotę w Toruniu. druga ich część w niedzielę w Bydgoszczy. Eucharystii w bydgoskiej katedrze przewodniczył ksiądz biskup Jan Tyrawa. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz radiowa rodzina. Ordynariusz bydgoski w homilii nawiązał m.in. do nauczania sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pasterz przypomniał, że prymas tysiąclecia na pierwszym planie stawiał kształtowanie chrześcijańskiej postawy, czyli wychowanie w rodzinie. Dużo uwagi poświęcał też kształtowaniu postaw patriotycznych, bronił również katechezy. Ksiądz biskup Jan Tyrawa zwrócił też uwagę na to, że ksiądz kardynał musiał zderzyć się z pierwszą falą rewolucji seksualnej, to znaczy z tak zwaną aborcją i antykoncepcją. Nauczanie prymasa tysiąclecia jest dziś dalej aktualne. Ordynariusz bydgoski wyraził wdzięczność za to, że właśnie na antenie katolickiej stacji poruszane są tematy, o których mówił prymas tysiąclecia.
Kiedy dzisiaj wspominamy 28. rocznicę Radia Maryja, a ono powstało dokładnie dzisiaj, przed 28 laty, 8 grudnia, nadało pierwszą audycję, tu właśnie z Bydgoszczy. Wyrażamy naszą wdzięczność Bogu. Najserdeczniejsze podziękowania księdzu dyrektorowi Tadeuszowi Ryzykowi i całemu jego zgromadzeniu. Przede wszystkim za to, że stworzyli takie właśnie instrument jak Radio Maryja, gdzie możemy mówić o tak ważnych sprawach, jak chociażby dzisiaj.
Ojciec Dariusz Paszyński, wikariusz prowincjała prowincji warszawskiej Redemptorystów, dziękował dyrektorowi Radia Maryja, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi oraz radiowej rodzinie za tak wiele dobra, które udało się już dokonać.
Chciałbym bardzo gorąco podziękować moim współbraciom redemptorystom z ojcem dyrektorem na czele za to, że podjęli się tego dzieła, że odczytali dobrze znaki czasu i że tak wiele dobra wraz ze wszystkimi pracownikami, współpracownikami, z siostrami zakonnymi, ze wszystkimi, którzy czują się cząstką tego wielkiego dzieła, z wami, droga rodzino Radia Maryja, że tak wiele dobra dokonali. Ale przed nami jeszcze wielka praca. Jest jeszcze wiele dzieł, które trzeba uczynić. Wiele dobra, które trzeba dokonać.
Ze zgromadzonymi połączył się telefonicznie ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Pierwsze biuro Radia Maryja było w Bydgoszczy. U księdza Gołębiewskiego, Gołąbek mówili wtedy, pani Stefania Biernacka z całą grupą wspaniałą. Do dzisiaj tam pani Maria działa. Wszystkim ogromne dzięki za pomoc w tych od samego początku.
Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 28 lat temu, właśnie w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś dociera ze swoim programem na cały świat. Umożliwia to przekaz sygnału za pośrednictwem satelity oraz internetu. Przez 28 lat wyrosły przy nim takie dzieła jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Nasz Dziennik, Telewizja Trwam oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. W Toruniu trwa także budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość, Parku Pamięci Narodowej oraz ciepłowni geotermalnej. Transmisję z bydgoskich uroczystości przeprowadziła Telewizja Trwam. Archidiecezja warszawska ma nowe sanktuarium maryjne. W kościele Ojców Paulinów pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie odbyły się w niedzielę uroczystości ustanowienia diecezjalnego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem ekspiacyjnym. Centralnym punktem była msza święta, której przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Podczas Eucharystii wierni złożyli przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Ojciec Marek Tomczyk, przeor klasztoru Paulinów w Warszawie, podkreśla, że Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego jest mocno związany z obroną życia.
Ponad 30 parę lat temu w tym kościele zostało zapoczątkowane dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, jeszcze nienarodzonego. Szerzony tutaj był kult Matki Bożej na pielgrzymce w latach 80. Było takie duszpasterstwo Straż Pokoleń i właśnie ta forma ewangelizowania była pierwszym takim przyczynkiem do głoszenia konferencji na temat życia, obrony życia dzieci nienarodzonych. I w 1987 roku po raz pierwszy, 2 lutego, zostały złożone przyrzeczenia duchowej adopcji przez grupę 7 osób, którzy byli pionierami w tym wielkim dziele.
Przygotowania duchowe do uroczystości nadania diecezjalnego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia wierni rozpoczęli 30 listopada. Niedzielne obchody w kościele Ojców Paulinów w Warszawie wpisały się w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wicepremier Jacek Sasin i szef MON-u Mariusz Błaszczak wzięli udział w Chrubieszowie w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego. Przysięgę złożyło 83 żołnierzy ochotników. Uroczystość była połączona z promocją na stopień podoficerski żołnierzy, którzy ukończyli 4. edycję kursu sonda dla niższych dowódców WOT. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że Polska stawia dziś na mocne sojusze oraz własne i gotowe do obrony wojsko. Przypomniał, że rząd rozbudowuje siły zbrojne oraz realizuje program zakupu nowoczesnego sprzętu. Wiceprezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, że Wojska Obrony Terytorialnej powstały w odpowiedzi na nowe zagrożenia. Konflikty przyjmują dziś formę wojny hybrydowej.
Musimy na takie okoliczności być również bardzo mocno przygotowani. Dlatego to nasz rząd podjął decyzję o tym, aby powołać do życia Wojska Obrony Terytorialnej, aby właśnie w pierwszej kolejności mogły reagować na tego typu zagrożenia, które dzisiejsza rzeczywistość niesie ze sobą. Dlatego chcemy wzmacniać te wojska. Cieszy mnie, że już 24 tysiące żołnierzy dzisiaj służy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Będziemy rozwijać nie tylko ilościowo, ale również jakościowo te oddziały. I stąd cieszy mnie niezmiernie, że dzisiaj kolejni żołnierze stają się po złożeniu przysięgi już pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że WOT-y rozwijają się liczebnie, ale także jeśli chodzi o umiejętności.
Dziś byliśmy świadkami również promocji na stopień podoficerski. Rozwija się służba. To jest bardzo dobra informacja dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym podziękować Wam za to, że zdecydowaliście się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wojska Obrony Terytorialnej w województwie lubelskim liczy około 3,5 tysiąca żołnierzy. W skład 2. Brygady wchodzi 5 batalionów lekkiej piechoty dyslokowanych w 5 rejonach województwa lubelskiego. W Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Nie milkną komentarze po debacie polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy walczą o nominację partii na kandydata na prezydenta. Politycy PiS-u podkreślają, że było to coś pomiędzy kabaretem a groteską. Koalicja Obywatelska wyłoni swojego kandydata na prezydenta w prawyborach. W weekend odbyła się debata, w której zmierzyli się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Kandydaci mówili m.in. o zdrowiu, gospodarce czy ekologii. Nie zabrakło też odniesień do PiS-u. Politycy mówili o rozliczeniu obecnych rządów. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna stwierdził, że była to dobra debata, w której powiedziano wiele ważnych rzeczy. Zupełnie inaczej to spotkanie ocenia europoseł Patryk Jaki.
Ta debata pokazała, że jest to coś pomiędzy kabaretem a groteską i tylko w tych kategoriach trzeba to rozpatrywać. Całe szczęście mamy poważnego kandydata w tych wyborach, którym jest pan prezydent Andrzej Duda, którego, jeżeli porównamy jego prezydenturę z prezydenturą Bronisława Komorowskiego, który uważam, że profilem jest bardzo podobny do tych kandydatów Platformy Obywatelskiej, to widzimy ogromną przepaść, zarówno jeżeli chodzi o poziom reprezentacji zagranicznej, jak i aktywność wewnętrzną.
Zjednoczona Prawica stawia na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Wszystko wskazuje na to, że powalczy on o reelekcję. Na scenie może jednak zamieszać Szymon Hołownia, dziennikarz, który od lat był związany z TVN-em. Zapowiedział w niedzielę swój start w wyborach prezydenckich. Pokornie proszę, abyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty. Zwrócił się Hołownia do zebranych w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, był pytany o to, czy ta kandydatura zagraża Andrzejowi Dudzie.
Ja w ogóle nie rozumuję w kategoriach zagrożenia. Znaczy, rozumuję w kategoriach takich, że w polskich wyborach prezydenckich pewną praktyką i tradycją jest to, że kandydatów jest wielu. Tak? Konfederacja w prawyborach wyłania swojego przedstawiciela. PSL już zapowiada start pana prezesa Kosiniaka-Kamysza. Lewica się jeszcze nie określiła. Rozmawialiśmy o prawyborach w Platformie. Ta lista staje się bardzo długa i bardzo szeroka. Weryfikacją wszystkich kandydatur jest zebranie 100 tysięcy podpisów. Jeżeli pan Szymon Hołownia ma ukończone 35 lat, 100 tysięcy Polaków poprze tę kandydaturę, to tak jak my wszyscy, którzy te kryteria spełniamy, ma prawo startować w wyborach.
Obecny prezydent prowadzi we wszystkich sondażach. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia przyszłego roku. Wybory prezydenckie odbędą się w pierwszej połowie 2020 roku. Dodatkowe środki trafią do szpitali w województwie lubelskim. Chodzi o kwotę 70 milionów złotych. Pieniądze będą pochodzić z rezerwy ogólnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym beneficjentem będzie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które nie otrzymało wcześniej środków za nadwykonania oraz programy lekowe. Do placówki trafi w sumie 20 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na leczenie pacjentów. Pieniądze przekazane COZL ustabilizują też sytuację placówki. To dobra wiadomość zwłaszcza dla pacjentów, których w tej chwili jest 64 tysiące. Profesor Elżbieta Starosławska, która powróciła na początku roku do kierowania centrum, zapewniła, że na wsparcie będzie mógł liczyć każdy potrzebujący pacjent.
Wszystkie programy wysokospecjalistyczne, drogie, bardzo drogie, nieraz 4 podania to jest 500 tysięcy złotych i każdy w naszym województwie dostaje, każdy dostanie, kto po prostu potrzebuje. Wszystkie programy, które są refundowane w Polsce, są w naszym centrum. Również składam deklarację, że każdy pacjent, który potrzebuje, prawda, tychże dostępności do leków z wysokospecjalistycznych programów, otrzyma je.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wciąż potrzebuje jednak większych pieniędzy, zwłaszcza na wyposażenie nowych budynków. Do premiera Mateusza Morawieckiego został złożony wniosek o środki finansowe na łączną kwotę 120 milionów złotych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.